tu to zdjęcie taty. Zawsze jest ze mną. W każdym miejscu. W każdym domu. Popukamy w nie. To zdjęcie nie wisi po to, żeby wisiało. To zdjęcie, jak mam gorszy nastrój, to kładę na nim rękę. Na tej ścianie wymacam i kładę, tak? Ja wiem, że ono jest tutaj, mimo że go nie widzę. No i jeszcze... jak ramkę mój mąż dobierał, to mówił, ale ona taka szeroka. Dawaj, ma być szeroka. To ma być ramka, porządna, solidna, tak jak ten gość, tak? Ponieważ on był zawsze najważniejszą osobą w moim życiu od początku, jak pamiętam, prawda? Wysoki, przystojny, rudy, włosy zaczesane do góry, gęste, porządne, bardzo, bardzo. Fajnie się wtykało palce, to też pamiętam, i przegarniało się te kudły. I taki mu spadał kosmyk jeden, go zagarniał dłonią. Ja inaczej na niego nie mówiłam, tylko tatylek. Ja bez niego nie usnęłam, nie zjadłam, nie funkcjonowałam. Także dla dziecka ostoja, coś dużego, coś mądrego, ciepłego. Taki był. Był. Na tym to polega. Mogę zapalić, a nie otruję pani? Mam taką potrzebę wewnętrzną, że muszę. Od razu lepiej. To tak jak ze wszystkimi traumatycznymi przeżyciami. Najpierw się o nich nie mówi, szczególnie dzieci, a później po prostu ma się ochotę o tym powiedzieć. Przyszedł widocznie czas na to, żeby o nim opowiedzieć, czy o mnie opowiedzieć. O nas opowiedzieć. Bo gdyby nie mój ojciec, to nie wiem, jakby to zafunkcjonowało. Podwórko była absolutna bomba. To były takie zabawy wchowanego i w podchody, i różne gry na podwórku, i huśtawki, i wymalowane tory do kapsli. Dla dzieciaka fajne czasy, bo zawsze tata w niedzielę nas zabierał do kościoła całą czwórkę i po kościele żeśmy szli do takiego sklepiku z gorącą czekoladą. To było nielogiczne, bo przed obiadem. Ale jednak było. Lubiłam z nim siedzieć w kuchni na takim malutkim stołeczku, kładł gazetę na kolanach i garnek z zupą stawiał i żeśmy z tego garnka obydwoje jedli. To była świetna zabawa. Zupę kapuścianą, bombowa sprawa. Do dzisiaj ją gotuję, bo była świetna. I żeśmy z niej żeberka, fuj, wybierali. Ale zabawa była przednia. Fajne czasy. Dobrze się wspomina. Czasami się chce, żeby wróciły. No, ale nie chcą. Pies skrobał, żeby mąż do niego poszedł, a małżonek się skradał po domu, żeby nikomu nie przeszkadzać. Mąż, najlepszy na świecie. Takiego drugiego nie ma, to jedyny egzemplarz. Wojtuńku, zrobisz herbatki?
White tea z cytryną i Lipton.
Przyszedł zły moment w życiu. Przyszedł najgorszy moment w życiu, jaki może trafić dziecko. Wróciłam z przedszkola, więc to musiało być w tygodniu. To był 13 grudnia. Musiało być po 16. Pewno było ciemno, ale nie w mieszkaniu, nie w kuchni. Tam było światło. Siedział jak zwykle w kuchni na stołeczku. Tak jakby się do tej zupy szykował. Tyle, że się nie poruszył. A później się zrobił zamęt. Raptem się nalazło jakichś obcych ludzi do domu. Gdzieś się coś działo, gdzieś się coś kotłowało. I to jest dla mnie takie niewyraźne. Natomiast obraz mojego taty tak. On jest i będzie. Takiego siedzącego w spokoju, w ciszy na tym stołeczku. Tak jakby czekał na to, że wrócę do domu i usiądziemy z tym garem na kolanach i będziemy jedli naszą ulubioną zupę. Dla mnie jest najważniejszy ten obraz, który mi się utrwalił, że tam był. Ostatni raz. Ktoś przyszedł, ktoś go zabrał. Dla mnie to była tragedia, że go zabrali. Gdyby to był wiek, gdyby to było jakieś zdarzenie, które spowodowało odejście. Ale śmierć z własnej ręki jest straszna dla wszystkich. Być może i dla tych, którzy to muszą zrobić, chcą zrobić. Ale cierpią ci, którzy zostają, nie oni. Nie ci, którzy odeszli. Oni już nie. Gdzieś były zdjęcia z kaplicy, w której wystawiono trumnę z moim tatą w otwartej trumnie. I tam moja babcia kazała robić zdjęcia, gdzie byliśmy przy tej trumnie ustawieni i tak byliśmy ustawieni, żeby widzieć i żeby nas było widać. W związku z czym patrzy się na kogoś, kto już do nas nic nie powie, nie zrobi żadnego gestu. Spektakl. Koszmarny, przerażający spektakl. Był ksiądz, owszem. Ale co tam się działo, to nie pamiętam. Pan fotograf w Wigilię przyniósł te zdjęcia. I to pamiętam. Gdzie są zdjęcia? Nie wiem. Nie są mi potrzebne. Są mi zbędne. Jakiś czas po pogrzebie wróciłam do przedszkola. I pamiętam, jak pani z kuchni nalewała zupę. Na stolikach stały talerze. Nalewała z takiego wiadra zupę na obiad i powiedziała: nalej tej sierotce więcej. I ta moja kolczastość zaczęła działać. Dzieciak sześcioletni, który sobie pomyślał: no głupia baba, no. Czy to akurat muszę zjeść w tym momencie więcej, bo go nie ma? A może nie mogę zjeść więcej? I wszystko było na nie. Wszystko było do góry nogami, wszystko było złe. Masz w tym przybytku cytrynę?
Nie. Wczoraj słyszymy, ale
za. Nie wiem, co on gada. Pianino nic nie ma takiego zakresu dźwięku jak pianino. Najpiękniejszy dźwięk. Nawet sobie kiedyś pogrywałam lekko. O profesjonalizmie nie ma mowy. Ale muzykę kocham, uwielbiam muzykę. Piątkę miałam z WF-u i śpiewu, a śpiewałam... Tak, tak, papierosy załatwiły sprawę. A śpiewałam sopranem koloraturowym, w związku z czym potencjał był. Więc miałam piątkę ze śpiewu i z WF-u, a reszta niech będzie milczeniem. Wątpliwej jakości sytuacja. Odstawałam. Ja w każdej szkole odstawałam, bo ja nigdy nie wiedziałam, co się zadzieje, jak moja matka by, jeśli poszła, jak wróci z zebrania ze szkoły. Nigdy nie miałam takiego komfortu, bezpieczeństwa, że wróci zadowolona. Matka była dość agresywną osobą. Nie panowała nad emocjami, ale Kiedyś na to nikt nie zwracał uwagi, nikt tego nie nazywał przemocą, nikt nie mówił o maltretowaniu, nikt nie mówił o takich kwestiach, po prostu było, tak? Siniaki od sznura czy pasa na WF-ie. Nikt na to nie zwracał uwagi. To było coś, co było w życiu codziennym. Ech. W domu było nas czworo. Siostra najstarsza, dwóch braci i ja najmłodsza. Między mną a siostrą jest 5 lat różnicy. W zasadzie to najmłodsze dziecko zwykle jest takie hołubione, zaopiekowane przez to starsze rodzeństwo. Ale zupełnie nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś tam w mojej obronie stanął. Ale oni raczej byli tacy hołubieni przez matkę. Myśmy wyjeżdżali na kolonie, cała czwórka i nikt nie wiedział, że my jesteśmy rodzeństwem. Nie było nic wspólnego, nie było nic razem. Nie było kompletnie więzi, żadnej. Mimo, że mieszkaliśmy w jednym domu, mimo, że razem się wychowywaliśmy, ja ich po prostu nie znam. Tak jak oni nie znają mnie. Jakiś taki byłam odrębny byt w tej rodzinie. Zastanawiało mnie to niejednokrotnie, ale nie mam pojęcia. Może przez to, że bardziej z tym ojcem byłam związana. Rodzina mnie się kojarzy, rodzina jako rodzina kojarzy mi się wyłącznie z męża rodziną. Inna mi się nie kojarzy.
Proszę, tylko nie wiem, cytryny ile?
Obsługa na najwyższym poziomie.
To nie ona mnie, tylko ja ją.
Nie ma znaczenia, które znalazło. Po prostu przylazł. Znajomy przyszedł z moim przyszłym mężem do mnie do domu i tak zostało.
No i od razu w progu nie zauważyłem, że przyszedłem.
Trafiło cię.
Tak. Jak to się mówi, trafiło mnie od razu. I mi się cały czas podoba. No.
Dziwny facet.
Pewnie, że wygląda inaczej niż wtedy, co nie znaczy, że gorzej. Zgrabna, szczupła. 2 ulubione jej kolory to jest czarny i czerwony. Widać to w tej chwili po jej włosach, bo ma ciemne włosy, ale muszą być na tych włosach czerwone pasemka.
Jak poznałam jego rodzinę, to zaczęłam uczyć się, że może być inaczej. Że jednak te rodziny mogą funkcjonować inaczej. Bo jak mnie zawiózł do swoich rodziców, to okazało się, że ja w inny świat weszłam. Zupełnie. Tyle ciepła, tyle serdeczności. Ja się z tym nie spotkałam nigdy. Ile od nich dostałam? Nigdy się z tym nie spotkałam. Nie. Dzieciństwo to nie jest dobry okres. Wczesna młodość też nie. Dorastanie, koszmar. Nie. Mama zaczęła zmieniać partnerów. Może bała się być sama. Może chciała się dowartościować. Tego się też nie dowiemy. Coraz inny. Coraz dziwniejszy. Horror. Do dzisiaj jest to horror. Nie powiem o tym. Nie powiem głośno. Cholera, draństwo to jest jednak draństwo, no i tego się nie przewalczy. To będzie zawsze w człowieku. To się nie zmieni. Do dzisiaj mi się szczęki zwierają. I reakcję mam taką zacisnąć mocno. Rozmowa z moją matką nie istniała. Nie było czegoś takiego. Jeszcze można było po obie obskoczyć. Nie. Ale jaka krzywda. W życiu nic podobnego nie miało miejsca. Nie było tematu. Po prostu nie było tematu. Nie było możliwości przedyskutowania czegokolwiek. Od po prostu tak było. Wojtuś, zauważyłeś coś takiego, żeby moja matka miała poczucie takie, że komuś zrobiła krzywdę?
Nie, nigdy. Dziwna kobieta była. Dla mnie to była taka typowa właśnie zła teściowa. Ja bym długo z nią nie wytrzymał, jakbym tak musiał mieszkać razem.
Ja z nią późno nawiązałam kontakt jakoś tak, że zestarzała się, pochorowała i ktoś musiał tą rękę wyciągnąć, żeby jej pomóc, tak? A kto? No ja, bo mam taką potrzebę. Po prostu. Ile lat można się tak zasklepić w tej złości i w tym wszystkim? No to tak się po prostu nie da, bo to nas niszczy od wewnątrz. Więc no cóż, no pochowałam ją, zrobiłam jej pogrzeb taki, jak sobie życzyła. Ale nie, nigdy się nie dogadałyśmy. Nigdy nie doszłyśmy do porozumienia. Gizmo ma na imię Gizmo.
Ja go przerobiłem na Gryzmo. Właśnie czuję, że drapie, więc zaniosę mu ciasteczko i będzie wtedy spokojniejszy i może pozwoli nam jeszcze porozmawiać.
To jest jego pies i on nie może być samotny. Nie może się czuć pokrzywdzony. Mój pierwszy pies. Pamiętam, jak wróciliśmy z kolonii i przywitał nas szczeniaczek. Taki śmieszny, z brudką. Ktoś go nazwał Pimpek. Emocjonalnie ten pies był mój. Ale jak matka wychodziła do pracy, to go wypuszczała. Tramwaj go zabił i wracałam do domu i zobaczyłam go. Tylko, że już nie było nic zbierać, tak? Nawet psa straciłam. Właściwie to wszystko straciłam. Ojca straciłam, psa straciłam. Właściwie co ja miałam? Nic. Jaki był sens ciągnąć to wszystko? Był impuls. Skończyć to. Dość. Nigdy więcej. I też usiadłam w kuchni, odkręciłam gaz. Zamknęłam drzwi. Chyba i sceneria była ta sama. Ten mały stołeczek. I ten otwarty piekarnik, tak? To samo. O takim sposobie wiedziałam i taki sposób zastosowałam. Innych sposobów nie znałam. Więc dla mnie to było coś oczywistego. No jemu się udało. To może i mnie się uda. Może w końcu będą wszyscy inni zadowoleni, że to się skończyło. Może nareszcie zejdę im z oczu. Może ktoś powie, a nie była taka zła. No, szukamy różnych wytłumaczeń później. W zasadzie to nieważne jest, co się zadziało w danym momencie. To, co się zadziało później, było zadziwiające. Wywalano mnie rano z domu, bez możliwości powrotu do tego domu, z rzeczami, z którymi już mogłam iść do szkoły, ale na przykład szłam do szkoły na godzinę 13, a na podwórku przebywałam od godziny 7. Nie mogłam wrócić do domu do momentu, aż ktoś w tym domu będzie. No, żebym drugi raz nie spróbowała. No przecież gdybym była w domu, to mogłabym ten gaz odkręcić, tak? Ale te narzędzia były na zewnątrz. Co mogło mnie powstrzymać na zewnątrz? Gdybym była tak bardzo zdeterminowana, że jednak nie chcę dalej żyć, nie chcę tego ciągnąć. Przecież to żadna przeszkoda, tak naprawdę. Więc tu się racjonalności nie dopatrzymy. I do pewnego momentu w moim życiu tej racjonalności brakowało bardzo. Dopiero mama koleżanki. Ona pokazała, że można inaczej. I ona nie powiedziała, że jestem głupia. I nie powiedziała, że jestem beznadziejna. I ona nie powiedziała, że debilko, trzeba się było zabić, po coś ty się urodziła na przykład. Ona tego nie powiedziała. Dostałam od jej mieszkania klucze, żebym nie musiała na podwórku siedzieć. To nie nasz.
Za płotem taki jest.
To nie nasz. To malutki piesek za płotem. Ona pytała o to, jak minął dzień, pytała o to, co w szkole, pytała o to, czego nie rozumiemy. Dla mnie to w ogóle niewyobrażalne, że tak sobie człowiek niezobowiązująco usiądzie i opowie. No i jeszcze się zapyta, co słychać. No to przecież wręcz nieprawdopodobne. Dużo, dużo dobrych rzeczy się nauczyłam od mamy mojej koleżanki. Bardzo dużo dobrych rzeczy. Nauczyłam się tego, że można sprzątać regularnie, czego nie cierpiałam wręcz, bo zawsze temu towarzyszyły krzyki i chaos. Dowiedziałam się, że czas dla nas, tych młodych ludzi, to jest coś, co możemy mieć zajęte czymś fajnym. I zaczęłam trenować. Ostry sport, karate. Najpierw to było dla mnie dziwne. Dlaczego oni mnie nie uczą bić? Tylko mówią mi, kim mam być. A trener był absolutnie bomba. Uczył konstruktywnego myślenia i okazało się, że nie tylko ręce i nogi to broń, ale głowa. To jest broń. Najważniejsza. Myślenie, że to ode mnie zależy. Że ile zrobię ja, tyle być może będę mogła dać innym. Jeśli nie masz czego brać, to trzeba się nauczyć dawać. Tego mnie nauczył on, tego mnie nauczyła mama mojej przyjaciółki, tego mnie nauczyły koleżanki, które miały normalne domy już w liceum. A później to już szło jak gdyby z automatu, że można fajniej, że można lepiej. No a z mężem stworzyliśmy sobie swój własny świat, nasz prywatny, więc wpływ chyba raczej mamy obydwoje na siebie. Tu o takiej decydującej roli nie wolno mówić.
Jakoś przez tyle lat dobrze nam się żyło i cały czas nam się dobrze żyje. Właśnie żeśmy w kwietniu teraz obchodzili 40-lecie.
Ale on taki jest, lubią go zwierzaki i dzieci, więc to widocznie już tak.
W głowie to mam trzy, nie jedno, no bo mam trzy córki.
W kupie i najlepiej jak są wszystkie trzy, to nie ma miejsca obok ojca. Złożyłam dokumenty bez wiedzy kogokolwiek do liceum medycznego. Do trójki na Świętojerskiej w Warszawie, super liceum, pierwszorzędna, renomowana szkoła dla pielęgniarek z tymi tragicznymi ocenami na świadectwie. Zostałam przyjęta do szkoły. Wtedy po raz pierwszy były zniesione egzaminy. W tym liceum potrzebny był duży nabór. Była tylko taka rozmowa kwalifikacyjna i na pytanie, dlaczego przyszłam do tej szkoły, odpowiedziałam, bo to jest dla mnie niezbędne. Ja nie mówiłam o zawodzie jako takim, że tak, chcę nieść ludziom ulgę, pomoc. Nie. Jest to dla mnie absolutnie niezbędne. Dla mnie jako człowieka. Ten zawód, nie inny. Bo coś realizowałam. Coś, co dostałam. Dostałam pozytywny przekaz od mamy mojej koleżanki, która była położną. Pielęgniarką położną. Być może to dla niej, a być może to dla mnie, ale to było absolutnie w moim życiu niezbędne. Dostosowałam się do norm, które tam obowiązywały, a były ostre. Długość munduru, wysokość obcasa, latem skarpetki, zimą podkolanówki, ups, krochmalone mankiety, kołnierzyki, krzyżak biały. Wyglądałyśmy fajnie. To był mój zawód życia. Bo tam uczono nas właściwie nie tak. Wyciągano z nas to, co dobre. I okazało się, że no przecież nie pójdę warczyć na pacjenta. Bo on cierpi. Ja wszystko naczuję. Ja wszystko muszę wymacać. Ułożyć, wymacać, wyczuć, wszystko na czuja.
Siorbnij, to będzie pięknie.
Mój oddział wybrany? Urazówka. Urazówka. Powypadkowe próby samobójcze. Urazówka. Wyobraża sobie pani, czy słuchacze mogliby sobie wyobrazić człowieka od szyi po kostki nóg w gipsie połatanego, poszytego i wewnątrz, i na zewnątrz. Wszędzie dreny, wszędzie rury, wszędzie kroplówki, wszędzie gdzieś coś. Ja jak tam weszłam, to bolało. Ja po prostu pod jego gipsem czułam ból każdej pękniętej, złamanej kości. To tragiczne wrażenie jest, bo rozmawiałam z nim. Rozmawiałam. Młody, 23-24 lata chłopak. Pierwszy raz w życiu wziął narkotyk. Skoczył z 9 piętra. Zatrzymały go markizy na balkonach wystawione. My powiemy, że on miał szczęście. Jego trzeba dużo, długo było przekonywać, że jednak miał to szczęście. Dużo problemów, dużo kłopotów w rodzinie. Nikt go nie odwiedzał w szpitalu, absolutnie nikt do niego nie przyszedł. Rozmawialiśmy długo, czasami godzinami. Jak potoczyło się życie tego młodego człowieka? Nie wiem, ale dla mnie to było taki punkt odbicia. Bo okazało się, że jednak chciałabym pomóc nie tylko ulżyć w bólu, bo personelu było wystarczająco dużo na to, żeby ulżył w bólu. Zajrzeć do głowy, zajrzeć głębiej, zobaczyć dlaczego, a może wspólnie zrobimy jakiś krok do przodu. To zdeterminowało dalszą moją pracę z młodymi ludźmi, z ludźmi z uzależnieniami, ludźmi, którzy wydawało im się, że nie widzą drogi. To słychać, jak strzepuje papierosa? Odbieram dużo uszami w tej chwili.
No, czy swojego tatę przypomina, to mi trudno powiedzieć, bo niestety nie znałem go. A jeśli chodzi o jej cechy charakteru, podziwiam cały czas.
Po tylu latach jeszcze żonę podziwia. Jakieś zjawisko.
Lata to nie mają znaczenia. Jak na przykład to, że skończyła studia i troszkę nie w tym czasie, kiedy to wszyscy inni robili, no bo miała inne wtedy zajęcia. Trzeba się było moimi rodzicami opiekować. Byli starzy, także nie było tak specjalnie jak, ale potem zrobiła to wszystko z wyróżnieniem na bardzo dobrych ocenach. Teraz mam lepsze wykształcenie ode mnie, no, bo ja nie mam wyższego wykształcenia.
Pedagogikę resocjalizacyjną, psychologia, socjologia, klinicystyka, ale dla mnie decydująca była kryminologia i jej się trzymam. Wszystkie inne kierunki są pokrewne, ale kryminologia dla mnie jest decydująca. Do nauczania między innymi, do opiekowania się innymi ludźmi. Najpierw pracowałam w sądzie przy sprawach rodzinnych, nieletnich, uzależnień. Poszłam do pracy do szkoły, żeby poznać młodzież. Najpierw do gimnazjum, później do technikum, żeby zapoznać się ze specyfiką tego wszystkiego. Także ja muszę pracować z człowiekiem. Ja go mogę nie widzieć, ale muszę go mieć przy sobie. Ja go słyszę, odbieram jego emocje. Słuch to jest kawał dobrego zmysłu i on przemawia do ludzi. To słychać? Radio mnie zadziwia w każdym calu. Teraz mam szkołę, którą założyłam dla dorosłych. Nadal uczę na takich kierunkach jak terapeuta środowiskowy czy instruktor terapii uzależnień. Lubię siebie, akceptuję siebie, zrozumiałam siebie i uważam, że to jest ważne. I mam do siebie szacunek za to, co robię, jak postępuję, jak żyję, jak funkcjonuję. Mam go dużo dla siebie.
Proszę.
O, mój kubeczek, dziękuję ci, proszę. Dobry człowieku. To już tradycja, mizianie. Ale to działa w dwie strony. To działa w dwie strony. Ja sobie nie wyobrażam życia bez mojego małżonka. Absolutnie. Jego jak nie mam w domu, to ja jakaś niekompletna jestem.
No tydzień, a jak mnie nie było 2 miesiące?
Był taki przypadek. Jedyny, ale był. Jak się urodziła moja córka, dziecko zaczęło chorować, a już byłam bardzo zmęczona. Mąż był w delegacji. I niesamowite zjawisko, bo się obudziłam i bujał się wózek. Na moim łóżku siedział mój tata i bujał ją w wózku. Podniosłam się z mojego łóżka, ale doszłam do wniosku, ale nie, no jak on ją buja, to ja pójdę spać. I poszłam spać. To jak parapsychologia brzmi. I zastanawiałam się, było, nie było. Był czy nie był? A niech będzie, że był. Nie przestraszyło mnie, to nie przeraziło, nie zastanawiało jakoś szczególnie. Taki fakt, tak? Coś, co się zdarzyło, coś, co było dobre. Kiedyś córka mówiła, musiała, wiesz, ja chyba dziadka widziałam. A gdzie widziałaś dziadka? A taka wściekła szłam do szkoły, mówi, wiesz? Taki pan mnie minął jak dziadek. Ja mówię, a? No widzisz, nie ma się co wściekać. Trzeba opanować emocje i iść do szkoły. No to polazłam. Nie znała przecież dziadka, prawda? No ale to zdjęcie ojca zawsze towarzyszy nam wszystkim przez całe życie. Gdzieś wyobraźnia coś, nie wiem, emocje. Cały czas, tata cały czas towarzyszy, on jest cały czas. Niecali odchodzimy, tak? I tyle. Okno.
Okno otworzyć?
Uchyl okno, bo... Jak się siedzi wśród niepalących, to nie powinno się palić, ale siła wyższa.
Pada deszcz. Pada od rana i ciągle nie przestaje. Trochę wiatr i chłodno.
No nie pojedziemy na cmentarz.
Bo zmokniemy i zmarzniemy.
I trochę się za daleko przez ten deszcz zrobiło. Kiedy zaczęłam mówić o moim tacie, jak poszłam po 30 latach pierwszy raz na cmentarz. Zaczęłam o nim mówić. 30 lat wewnętrznego dojrzewania do decyzji. Może nawet trochę więcej. Po co tam iść, jak on się nie odezwie? Nic nie powie. Po cóż tam iść? I tylko sobie szarpać wnętrze. Za dużo bólu. Za dużo wrażeń takich niechcianych. I może to było tak, jak mówię, że traciłam wzrok i to był ostatni moment na zobaczenie czegokolwiek. Tam, na miejscu. A może dlatego, że się starzejemy? Nie wiem. Owszem, od czasu do czasu pojedziemy, ale żebym odczuwała jakąś ulgę z tego tytułu, nie. Nie, to całe życie jest w nas. Tego się nigdy nie pozbędziemy. To są takie emocje, które będą nam towarzyszyły do końca. To zdjęcie nie wisi po to, żeby wisiało. To zdjęcie, jak mam gorszy nastrój, to kładę na nim rękę. Na tej ścianie wymacam i kładę, tak? Ja wiem, że ono jest tutaj. Cały czas, tata cały czas towarzyszy. On jest cały czas. I on nie odejdzie. Potrzebuję mieć go pod ręką. Ja tatę muszę mieć pod ręką. Ale trzeba to mieć przed sobą. Nic za sobą. Trzeba to widzieć. Czy swoimi oczami, czy oczami wyobraźni. Nic za sobą, bo to, jak siedzi za naszymi plecami, to nie wiadomo, kiedy nas dopadnie. Zawsze przed sobą. A, idziemy psa puścić. Niuniu, chodź. Będziesz grzeczny? Będziesz grzeczny? Chodź. Proszę. Nie, usiądź ładnie i nie rób takich rzeczy. Przestań.